Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Kiedy człowiekowi czegoś brakuje, szuka później czegoś, co przyniosłoby mu ulgę. Tak było w moim przypadku. W wieku 13 lat zacząłem ostro pić, w wieku 14 ćpać. Między 14 a 18 rokiem życia nie bywałem trzeźwy. Kiedy przygotowywałem się do samobójstwa, przyszło mi do głowy, żeby się pomodlić. Bóg chrześcijan nie wchodził w rachubę. Nie uważałem tego za wiarygodne. Ale wiedziałem, że jeśli jakikolwiek Bóg jest prawdziwym Bogiem, to może to być tylko Bóg Żydów. Na szczęście wtedy zupełnie mnie jakoś nie dotykał ten fakt, że Bóg Żydów i Bóg chrześcijan to ten sam, więc zacząłem modlić się do Boga Żydów z prośbą, aby zrobił coś dla mnie, jeżeli istnieje, jeśli go obchodzę. Wtedy, kiedy modliłem się tą modlitwą, kilkanaście kilometrów dalej pewna dziewczyna sprzątała swój pokój i w którymś momencie, kiedy spojrzała na półkę, jedna z książek na jej półce zaczęła pulsować. Wyciągnęła tą książkę, otworzyła na przypadkowym miejscu i przeczytała, że udziałem wszystkich kłamców, czarowników i tym podobnych ludzi będzie Jezioro Ogniste, to jest śmierć druga. Jako że zajmowałem się okultyzmem, szybko skojarzyłem się jej z tym tekstem i postanowiła, że musi mi tę książkę przynieść i że powinienem ją czytać. Kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, zostałem natychmiastowo uwolniony od swojego nałogu. Nigdy więcej nie poczułem pragnienia, aby w jakikolwiek sposób się odurzać. Próbowałem rzucać na wiele sposobów. To było ponadnaturalne uwolnienie. Nie byłem wtedy nawrócony. Do mojego nawrócenia brakowało jeszcze kilka miesięcy. Codziennie czytałem Nowy Testament, codziennie ryczałem, codziennie zastanawiałem się, jakby to było, gdybym mógł zacząć życie od początku i gdybym spróbował kierować się tymi treściami. Byłem pełen poczucia goryczy czy i rozczarowania. Pomyślałem, dlaczego w wieku 14 lat znalazłem ćpanie zamiast tej księgi. Wydawało mi się, że moje życie jest już nie do naprawienia. To, że mój nałóg się skończył, wcale dla mnie jeszcze nie wróżyło tego, że moje życie się naprawi. Moje życie było zlepkiem gigantycznej ilości problemów, pośród których moje uzależnienie było tylko jednym z wielu. Ale kiedy czytałem tą księgę, zaczęły do mnie docierać słowa Jezusa, który powiedział, że nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale tych, którzy się źle mają. Że nie potrzebują lekarza ci, którzy są zdrowi, ale ci, którzy są chorzy. Czytałem słowo i w przeciągu kilku miesięcy przeżyłem radykalną zmianę. Potrzebowałem uwolnienia od demonów, przeżyłem głębokie nawrócenie. Nawróciłem się w miejscu, w którym nie było kościoła. Nawróciłem się w miejscu, w którym nikt nie mógł mi głosić Ewangelii. Nawróciłem się w miejscu, które było ewangelikalną pustynią. I powiedziałem Bogu, że choć nie wiem, co to znaczy, zamierzam Mu służyć. Zacząłem przekazywać to, co przydarzyło się dla mnie, dla swoich znajomych i niedługo później oni też zaczęli się nawracać. I tak jakoś się to wszystko potoczyło, że jestem teraz pastorem kościoła w Węgorzewie i w Kętrzynie, tam założyliśmy kolejną grupę. W międzyczasie wydarzyło się wiele rzeczy w moim życiu. 17 lat temu zająłem się profilaktyką uzależnień. W związku z tym dzisiaj już jak jeżdżę po różnych miastach, zastanawiam się, czy tu byłem? Miasta zwykle wyglądają trochę inaczej, ale szkoły w środku mniej więcej tak samo. Odwiedziłem setki szkół w przeciągu tych kilkunastu lat. Na moich spotkaniach było więcej niż ćwierć miliona młodych ludzi. I w trakcie, kiedy zacząłem pracować jako profilaktyk uzależnień, też moja służba dla Boga zaczęła się rozwijać i w którymś momencie, ileś lat temu, doszedłem do takiego wniosku. Wprawdzie mogę dbać o to, aby większa ilość naszych rodaków poszła do piekła na trzeźwo. Ale mogę też zrobić coś, by więcej swojego czasu przenieść w tym kierunku, by budować Boże Królestwo, by motywować wierzących do przyjęcia dziedzictwa, które zostało im powierzone. I gdzieś w okolicach 2010 roku zaczął być to dla mnie dosyć poważny dylemat i zacząłem w bardzo stanowczy sposób przesuwać ilość czasu, którą spędzałem na działaniach społecznych w kierunku tym, by zacząć robić coś, co zacząłoby budzić Kościół. Na początek powiem coś smutnego. Myślę, że dobrze smutno zacząć niż smutno zakończyć. Więc powiem taką rzecz. Któregoś dnia, kiedy zrobiliśmy spotkanie dla liderów w naszym regionie, Duch Święty uświadomił mi pewną prawdę. Pokazał mi, że potrzebowalibyśmy w Polsce 30 tysięcy liderów, którzy byliby w stanie, każdy z nich byłby w stanie poprowadzić 50 osób. Gdybyśmy mieli 30 tysięcy takich liderów, to moglibyśmy odpowiedzieć na zapotrzebowanie 1,5 miliona naszych rodaków. Wiemy, że nie mamy 30 tysięcy liderów. Wiemy, że nie mamy 20 tysięcy. Nie mamy 10 tysięcy. Kościół w Polsce przez cały czas jest tak bardzo mikroskopijny, że myślę, że powinniśmy zapomnieć o jakichkolwiek próbach tarć między sobą, a wszyscy powinniśmy zrobić, co tylko jest w naszej mocy, by motywować jak największą ilość ludzi do tego, by zaczęli odszukiwać swoje powołanie i by zaczęli służyć Bogu. To jest częścią mojego poselstwa i częścią zadania, które Bóg mi wyznaczył. Wiele osób obecnie kojarzy mnie jako człowieka, który jeździ po świecie, kładzie ręce na ludzi, a ci są uzdrawiani, uwalniani od demonów. Tak, to się dzieje. Ale to nie to jest moim powołaniem. Moim powołaniem jest przekonanie ciebie, że ty możesz to robić. To jest moje powołanie. Moje powołanie to sprawienie, by każde Boże dziecko zaczęło rozumieć, że nie ma Ducha Świętego klasy A i klasy B. Jest tylko jeden Duch Święty. I ten jeden Duch Święty został udzielony nam wszystkim. Kiedy widzisz kogoś, kto czyni niezwykłe rzeczy na twoich oczach, proszę zakoduj to sobie w głowie. W takim momencie cała twoja dusza powinna krzyczeć. Jeśli On może to robić, to i ja też mogę. T.L. Osborne, który był znany jako jeden z największych ewangelistów XX wieku, próbował działać w Indiach. Jego działania nie przyniosły żadnego powodzenia, były kompletną porażką. Pojechał więc na jakiś czas do Stanów. Jedna z wielu rzeczy, które się wtedy wydarzyły, był na spotkaniu człowieka, który wziął dziewczynkę, która miała okropnego zeza. Oboje jej oczu wędrowały w dowolnych kierunkach, zupełnie niesynchronizowanych ze sobą. I T.L. Osborne przyglądał się temu z bliska. Ów człowiek położył rękę na głowie tej dziewczynki i zażądał, by owe oczy ustawiły się na swoim miejscu. I w jednym momencie, gdyby ktoś naciągnął je na jakieś gumie, oczy nagle znalazły się we właściwym miejscu i były zsynchronizowane. Wtedy T.L. Osborne powiedział, wszystko we mnie wykrzyczało. Jeśli on może to robić, to ja mogę robić to również. Ci z nas, którzy znają historię T.L. Osborne'a i wszystkiego tego, co działo się w Afryce w trakcie, kiedy pełnił służbę, wiemy, że dotarł do milionów, że na jego spotkaniach miały miejsce setki tysięcy uzdrowień. Był to człowiek, który zapłonął w ogromny sposób dla chwały Bożego Królestwa i wiem, że często ludzie budzą się właśnie dotknięci jednym wydarzeniem, jedną decyzją. To nie jest tak, że ktoś, kto w ogóle się nigdy nie interesuje Bogiem, ktoś, kto nie chce Mu służyć, któregoś dnia pomyśli sobie, a może by tak. I to jest ta jedna decyzja. Nie. Myślę, że ktoś, kto z całego serca chce służyć Bogu, ale nie ma w swoim życiu przełomu, jeśli będzie wypatrywał i czekał czegoś, co go obudzi, to w końcu się stanie. Mojżesz był człowiekiem, który był gotów porzucić skarby Egiptu, pozycję, którą posiadał, luksusy, w których się wychował. Z tego powodu, że hańba jego narodu obchodziła go bardziej niż jego własny komfort. Był w stanie ponieść ofiarę. Był w stanie wyrzec się z siebie. To wiele go kosztowało. 40 lat spędził na pustyni, pędzając kozy z jednego miejsca na drugie. 40 lat chodził po pustyni, mając serce oddane Bogu. I któregoś dnia miał miejsce jedno pojedyncze wydarzenie. Zobaczył krzak sykomory, który płonął. Krzak sykomory, który płonął i się nie spalał. Podszedł do niego i usłyszał głos Boga. Od tego momentu wszystko w życiu Mojżesza i jego narodu zaczęło wyglądać zupełnie inaczej. Może jesteś osobą wielkiego głodu i może nawet zastanawiasz się, czy ten głód ma sens. Bo może modlisz się o swoje miasto, może modlisz się o swoją rodzinę, może modlisz się o swoich bliskich od bardzo dawna i nie widzisz żadnego przełomu. I bliski jesteś, bliska jesteś być może rezygnacji. Jeżeli tak, to zastanów się nad tym, jak często Mojżesz mógł myśleć nad tym, czy jego życie ma sens. Mógł prowadzić bezsensowne życie w pałacu Faraona pośród wielu luksusów lub bezsensowne życie ganiając kozy i śpiąc w namiocie. Jakie bezsensowne życie wolelibyście prowadzić? W pałacu Faraona czy na pustyni? Ale Mojżesz był kimś, dla którego nie miało znaczenia, gdzie będzie, dlatego że on miał pewien cel w swoim sercu. Miał pewien głód i pewną pasję, od której nie mógł odejść. Jego lud go obchodził. Był gotów ponieść tą ofiarę, był gotów podjąć ryzyko i nie sądzę, że żałował. Tak samo jest z nami, ludźmi, którzy chcieliby oglądać ziemię wypełniającą się Bożą chwałą. Wiecie, chciałbym, żebyśmy za kilka lat dożyli takiego momentu, w którym, kiedy wchodzić będziemy do tak mikroskopijnego budynku, będziemy śmiali się, że wiecie, kiedyś myśleliśmy, że ten budynek nam wystarczy na następne 10 lat. Na przykład. I będziemy to opowiadać jako anegdotę. Chciałbym, żebyśmy doświadczyli w Polsce poruszenia. Chciałbym, żeby wszystkie wspólnoty wypełniły się ponad miarę. Ale wiem, że to nie rozgrywa się w sercu Boga. To rozgrywa się gdzieś indziej. Decyzje, które dotyczą tej sprawy, zapadają gdzieś indziej. Andrew Womack, kiedy rozpoczął swoją służbę, przyłapał się któregoś dnia na takiej modlitwie. Dobrze jest modlić się głośno. Jak człowiek modli się głośno, to szybciej do niego dociera, o co się modli. I Andrew Womack któregoś dnia, modląc się o ludzi w swoim regionie, powiedział: Boże, gdybyś chociaż w połowie kochał tych ludzi tak jak ja. Wtedy zrozumiał, że coś jest nie tak z jego modlitwą. Wtedy zrozumiał, że nie potrzebuje prosić Boga, by zmienił zdanie w tej sprawie. Bóg już chce zdobyć każdą osobę. Bóg już zadbał o to, by Chrystus przelał swoją krew za wszystkich ludzi, którzy są w naszym zasięgu. Bóg zrobił już wszystko, co zrobić należało. I zrobił coś jeszcze. Pewnego dnia w Meksyku pewien amerykański misjonarz zatrzymał się na światłach. Wtedy do jego samochodu podeszła mała dziewczynka. Oceniał ją na jakieś 4-5 lat. Zobaczył, jak wyciągnęła szmatę i zaczęła myć jego światła. Była zbyt mała, by próbować umyć jego szyby, ale w jakiś sposób próbowała zarobić na jedzenie. Wyciągnął jakieś pieniądze, dał jej, odjechał i miał rozdarte serce. Myślał sobie, moje dzieci do wieku 20-kilku lat nigdy nie musiały się parać żadną pracą. Był pełen goryczy i gniewu. I powiedział, Boże, dlaczego czegoś nie zrobisz? Bóg mu odpowiedział, zrobiłem coś. Wysłałem Ciebie. My domagamy się od Boga, by Bóg zrobił coś, do czego posłał nas. Bóg wysłał mnie i Ciebie tutaj. I Bóg oczekuje, że weźmiemy pełnię dziedzictwa, pełnię uzbrojenia, wszystkie rzeczy, które włożył do naszego życia, abyśmy ich użyli, by zdobywać świat dla Chrystusa. Dlatego wierzę, że każde Boże dziecko musi odkryć, co w tym dziedzictwie się znajduje. Chciałbym też pokazać pewien obrazek, który pomoże nam uświadomić to. Bo wiele Bożych dzieci myśli, ale ja tego nie mam. Jakby Bóg dał mi jakieś dary, to brzmi śmiesznie dla kogoś, kto ma doświadczenie z darami. Gdyby Bóg dał mi jakąś moc, to brzmi jeszcze śmieszniej dla kogoś, kto ma doświadczenia z Bożą mocą. Jeśli jesteś narodzony na nowo i ochrzczony w Duchu Świętym, masz dostęp do wszystkiego, do czego mieli dostęp najwięksi mężowie Boży. Piotr w swoim drugim liście zaczyna pisać od słów dziękuję Bogu, który obdarzył was wiarą równie wartościową, co i nasza. Masz wiarę, która ma taką wartość jak wiara tego gościa, który chodził po wodzie, a jego cień, kiedy padał na chorych, uzdrawiał ich. Przynajmniej według jego słów. A ja myślę, że on wie, co mówi. Biblia mówi, że Bóg nas obdarował, że Bóg obdarował nas w niezwykły sposób. I wyobraźmy sobie, że jestem takim bogatym wujkiem samym, przyjeżdżam do Afryki, patrzę na jakiegoś gorliwego, ale biednego afrykańskiego misjonarza i mówię, człowieku, trzeba ci pomóc. Więc biorę telefon, dzwonię do stolicy, zamawiam jakiś wielki, super samochód terenowy. Na przyczepie przyjeżdża kilka beczek paliwa. Samochód jest genialny, ma klimatyzację. Ów człowiek zamiast chodzić od wioski do wioski, może jeździć tym samochodem. Może jeździć w komfortowych warunkach, słuchać muzyki uwielbieniowej, słuchać dobrych wykładów. Może cieszyć się całym komfortem wynikającym z posiadania tego samochodu. Daje mu to. Ale problem polega na tym, że on nie umie jeździć. Więc już to ma, prawda? Ale czy może tego użyć? Co najwyżej może z tego samochodu zrobić kurnik dla swoich kur? Jeśli nie umie jeździć, to może mieć coś, co ma potencjalnie wielką wartość, ale pożytek z tego w jego życiu będzie niewielki. Dlatego musi nauczyć się jeździć, musi nauczyć się korzystać z tego, co ma. I myślę, że to jest jedna z największych odpowiedzialności chrześcijańskich służb. Biblia mówi, że Bóg dał nam pięć służb, które mają pewien wspólny cel. Każda z tych służb różni się od siebie, ale kiedy zobaczymy, co jest podsumowaniem w 4 rozdziale listu do Efezjan, to zobaczymy, że te pięć służb jest podsumowanych w bardzo podobny sposób. 11 werset, 4 rozdział list do Efezjan. I On, Jezus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Służby zostały ustanowione po to, by przygotować świętych do posługiwania. Służba spełnia swoją rolę tylko wtedy, kiedy rodzi kolejnych zaangażowanych ludzi. Model Kościoła znany z końca XIX, z początku XX wieku jest mniej więcej taki. Ja tu jestem najmądrzejszy, wy się nie wychylajcie, nawet nie próbujcie za mocno samodzielnie myśleć. Ja tu jestem reprezentantem Boga i wszystko wam powiem. Wy jesteście od tego, by ogrzewać ławki, by wrzucać pieniądze i by mnie słuchać. Na tym polega Kościół. Tak wyglądał Kościół i tak wygląda Kościół w wielu miejscach. Ale kiedy spojrzymy na to, o czym mówi Nowy Testament, to zauważymy, że służby charakteryzowały się tym, że wdrażały w służbę, wdrażały w działanie kolejne osoby. I to jest cechą wspólną wszystkich pięciu służb. Myślę, że Bóg zaczyna budzić w Polsce ewangelistów. Wiecie, kim jest ewangelista? Ewangelista to nie jest ktoś taki, kto powie, ja głoszę Ewangelię niezbawionym, więc jestem ewangelistą. Jeśli przyjrzymy się, kim był ewangelista w Nowym Testamencie, to ewangelista był kimś, kto przychodził do niewierzących ludzi z dowodem. On przychodził i mówił, wie pani co, Bóg panią kocha. Jak pani nie wierzy, to może teraz uzdrowimy tą nogę. Nagle ta noga była uzdrowiona. Ewangelista przyszedł z dowodem. Ewangelista to jest ktoś, kto jest posłany z dowodem prawdziwości Bożej miłości, Bożej troski. Ewangelista to ktoś, kto w bezkompromisowy sposób przychodzi dowieść, udowodnić, pokazać ludziom, że Bóg jest realny. To nie jest ktoś, kto nauczył się, jak korzystać z broszurki Billa Brighta Cztery prawa duchowego życia. Choć broszurka jest wartościowa i warto i to również, tego się również nauczyć. Ale ewangelista w sensie biblijnym to ktoś, kto idzie, by pokazać człowiekowi, że Bóg, o którym mówi, nie jest teorią, ale jest realny. Myślę, że Bóg budzi ewangelistów. Potrzebujemy wielu ewangelistów. Potrzebujemy wielu pasterzy, wielu apostołów, wielu proroków i wielu nauczycieli. I wierzę w to, że każdy z nas może nauczyć się jeździć tym swoim Lexusem, którego otrzymał od Boga. Każdy z nas może sięgnąć po to dziedzictwo, ale musimy wiedzieć, kto nas tego może nauczyć. Jest duża różnica między kobietami a mężczyznami. Chwała Bogu za wszystkie różnice. Jest też różnica w podejściu do instrukcji obsługi. Jeśli facet kupuje nową rzecz techniczną, najpierw ją używa, a później się zastanawia, czy robi to właściwie. Jak się zepsuje, jest święcie oburzony. I zwykle na samym końcu przychodzi mu do głowy, żeby sięgnąć do instrukcji obsługi. Kobieta najpierw studiuje instrukcję obsługi, a później nieśmiało próbuje cokolwiek z danym przedmiotem zrobić. Myślę, że podobnie rzecz ma się w Kościele. Mamy takie podejście, że działamy bez właściwej instrukcji obsługi. Dzisiaj jest wiele różnych dziwnych podejść do tego, w jaki sposób możemy służyć Bogu. Niektórzy ludzie mówią, najpierw musisz pójść do seminarium, najpierw musisz się przygotować, najpierw musisz uczyć się przez nie wiadomo jak długi czas. Podczas kiedy inni mówią, okej, jesteś powołany. Duch Wszechmogącego Boga jest w tobie. Możesz zacząć Mu służyć już teraz. W Nim masz wszystkie kompetencje. Są różne podejścia, ale przez cały czas to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy nauczania i instrukcji, która będzie pomagała nam zacząć używać to, do czego zostaliśmy powołani i to, co zostało nam dane. Chciałbym opowiedzieć Wam kilka świadectw i wrócić jeszcze raz do tego tematu uczenia się, korzystania z dziedzictwa. Opowiem Wam pewne świadectwo związane z nawróceniem pewnej rodziny w mojej okolicy. Wiele lat temu napisałem taką ulotkę. Jezus powiedział, bądźcie niewinni jak gołębice i przebiegli jak żmije. Dobrze nie pomylić kolejności. Wielu jest tak niewinnych jak żmije i przebiegłych jak gołębice. Wiecie, czasami przestawienie kolejności robi bardzo dużą różnicę. Na przykład werset z listu Jakuba, wyznawajcie grzechy jedni drugich. Więc Jezus powiedział, bądźcie niewinni jak gołębice i przebiegli jak żmije. Napisałem taką ulotkę. Zatytułowałem ją Super promocja, a na tej ulotce był wielki liść marihuany. Postanowiłem, że będę używał tej ulotki na różnych festiwalach rockowych. Więc dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy tej ulotki zostały przez ostatnie kilkanaście lat rozdane na różnych festiwalach, takich jak Woodstock, na wielu festiwalach rockowych i reggae. Co jest ciekawe, jak ludzie, jak tego typu publiczność widzi tą ulotkę, to sobie wyrywają z rąk. Nie trzeba biegać za nimi, żeby ją im dać. Sami biegną, żeby ją dostać jak najszybciej, bo zwykle myślą, że jest to jakaś akcja związana z działaniem na rzecz legalizacji trawy. A w środku jest krótki tekst ewangelizacyjny. Zrobiłem też film pod tytułem Super promocja, który opowiada historię z tej ulotki. Można go obejrzeć na YouTubie. Na tej ulotce jest krótka historia o tym, jak siedziałem kiedyś przy jednym z festiwali. Podszedł do mnie człowiek i zapytał, czy może kupić ode mnie trawę. Wziął mnie za dealera. Powiedziałem mu, że trawy chwilowo nie mam, ale mam coś mocniejszego. Więc powiedziałem, że mogę mu nawet odpalić działkę za darmo, jeśli najpierw mnie posłucha. Opowiedziałem mu swoje świadectwo. Powiedziałem, jak niemalże zaćpałem się w 91 roku. Powiedziałem, w jak strasznym stanie byłem. On wtedy pomyślał sobie, że chcę go przestrzec przed ewentualnymi skutkami ubocznymi. Ale wzbudziło to jego ciekawość i powiedział, ale powiedz mi, to dlaczego jesteś w takim stanie teraz, skoro tyle lat temu już byłeś bliski śmierci? Mówię, o, i tutaj jest to, o czym chciałem z tobą pogadać. Powiedziałem mu, że dostałem pewną książkę, która zmieniła moje życie. Zaczął mi zadawać pytanie i przytaczać najróżniejsze tytuły, które mi przychodziły na myśl. Wtedy wyciągnąłem z swojego plecaka Nowy Testament i dałem mu go. Spotkaliśmy się tego dnia jeszcze raz. Modliłem się razem z nim i oddał życie Chrystusowi. Więc dostał mój najlepszy towar. Więc to jest opisane w tej ulotce. I ta ulotka dotarła do ogromnej ilości ludzi. Któregoś dnia poszłem na festiwal reggae i rozdawałem tą ulotkę. Ludzie entuzjastycznie ją brali, ale kiedy podszedłem do pewnego człowieka, który był w kompletnej depresji, był, myślę, że dość porządnie przyćpany, ów człowiek nie reagował. Wyciągnąłem tą ulotkę w jego stronę, on po chwili podniósł oczy. Był o kulach, podtrzymywał się tymi kulami, spojrzał na mnie, wziął tą ulotkę i tak trzymał. Chciałem być zabawny, więc powiedziałem, zrób sobie z tego samolocik. No on po jakimś czasie zrobił ten samolocik i rzucił nim we mnie. Ten facet naprawdę był w totalnej depresji. Ale następnego dnia rano okazało się, że przyszedł na nabożeństwo i okazało się, że na tej imprezie kilku jego znajomych otrzymało tą samą ulotkę z informacją o naszym miejscu spotkań. Również jego brat bliźniak dostał też tą ulotkę i znalazło się 6 osób, które przyszły z tego koncertu na niedzielne nabożeństwo. Wszystkie 6 oddały życie Chrystusowi. Kiedy modliłem się o niego jako ostatniego, porozmawiałem z nim przez chwilę, opowiedział, co się mu stało. Powiedział, że miał operację, wycięto mu chrząstkę z kolana i że jego noga ma na zawsze zostać sztywna. Był studentem, miał 22 lata. Miał wtedy tak wielką brodę, że robił wrażenie 40-latka, ale okazało się, że jest dosyć młody. I powiedział, że jego noga ma zostać na zawsze sztywna. To był dla niego totalny dramat. W niedzielę oddał życie Chrystusowi. We wtorek był u mnie na ognisku. Powiedział, kiedy byłem na tym nabożeństwie, to wszystko mnie tak dotknęło. Poszedłem do domu i ogarnęła mnie senność. Spałem, śniło mi się, że stałem w wodzie po pas i świat był okropny, przerażający, taki wampirystyczny. I w którymś momencie podszedł do mnie ktoś i zanurzył mnie w wodzie. I kiedy wynurzyłem się z tej wody, to świat stał się zupełnie inny, jakiś piękny. Ktoś z innych osób będących przy tym ognisku powiedział, o, to ci pewnie śnił się twój chrzest. Zapytał, co to jest chrzest? Więc mu wytłumaczyłem. Chwilę później zaczął się domagać, bym go ochrzcił. Pomyślałem sobie, facet nawraca się w niedzielę, a ja mam go chrzcić we wtorek, to nie jest zgodne z moimi procedurami. Duch Święty powiedział mi, zapytał mnie, o czym chciałeś mu przed chwilą opowiadać? Bo kiedy zapytał, co to jest chrzest, ja zacząłem mu tłumaczyć. Przeszłem przez Ewangelię i doszedłem do Dziejów Apostolskich. No, mówię, Duchu Święty, miałem mówić mu o tych wszystkich przypadkach chrztu z Dziejów Apostolskich. No właśnie, jak długo oni czekali? Powiedziałem, Boże, ja go ochrzczę, tylko nie mów o tym nikomu. Poszliśmy nad jezioro, była 11 w nocy. Przeszliśmy między pijanymi turystami, weszliśmy do jeziora, ochrzciłem go. I w momencie chrztu, w jednej sekundzie, jego chrząstka w kolanie została całkowicie odtworzona. To był cud twórczy, który nastąpił w ułamku sekundy. Wybiegł z wody i zaczął skakać na tej nodze. Jego ojciec był esbekiem, ateistą, oddanym komunistom, który znęcał się nad ludźmi. Nie wierzył w Boga. W wyniku tego nawrócenia, w wyniku tego uzdrowienia nawróciła się spora grupa ludzi. To dotknęło te osoby, dlatego że miały do czynienia z czymś niemożliwym. W mojej okolicy był pewien znany dealer. Produkował heroinę, sprzedawał ją, sam zażywał. Brał od 8 lat. Któregoś dnia Duch Święty do mnie przemówił, idź do niego. Zapukałem. Otworzył drzwi. I zapytał mnie z wielką pogardą w głosie, czy ten twój Bóg jest w stanie uzdrowić mnie z HIV-a? Powiedziałem, ja niewiele potrafię, ale mój Bóg umie wszystko. Mówi, dobra, właśnie. Wszedłem, okazało się, że w tym momencie toczyła się produkcja. Wszedłem do pokoju, w tym pokoju z jednej strony siedziały prostytutki, z drugiej strony siedzieli chłopacy, którzy różnego rodzaju rozbojami bądź kradzieżami zarabiali na heroinę. Wszedłem, powiedziałem, hej. Wiedzieli, że nie jestem kolejnym klientem. Odezwała się Aneta. Ta dziewczyna, o której niestety można było swego czasu sporo słyszeć w telewizji, dlatego że to ona była morderczynią pani Listkiewicz, matki dawnego prezesa PZPN-u. Aneta zapytała, ty jesteś korzeń? To ty zostałeś tak dziwnie wyciągnięty z nałogu? Ja mówię, tak. Zacząłem im o tym opowiadać. Dziewczyny zaczęły płakać. Na chłopakach też to zrobiło wrażenie, ale po chwili przyszedł Grisza. Towar był skończony, wszyscy napełnili swoje strzykawki i tyle wyszło zgłoszenia tam. Ale od tego momentu ów dealer przez miesiąc chodził na nabożeństwa. I po każdym nabożeństwie mówiłem mu dobrą nowinę. Brzmiała ona tak. Teraz umrzesz. I nie zostawisz po sobie żadnych dobrych wspomnień. Umrzesz i twój ojciec i twoja matka nie będą nawet mogli powiedzieć, że chociaż przy końcu swego życia próbowałeś cokolwiek zmienić. On był w okropnym stanie. Ale jeśli chcesz coś zmienić, to możesz na mnie liczyć. Chyba w to uwierzył, bo któregoś dnia, kiedy wróciłem do domu, okazało się, że on postanowił u mnie zamieszkać. Wróciłem do domu z jakiegoś wydarzenia. Okazało się, że jest spakowany, jest u mnie. Zaczął mieć bóle głodowe. Kiedy odstawia się heroinę, zaczyna się koszmar. Koszmar, który trwa bardzo długo. Każde zakończenie nerwowe w twoim ciele wysyła sygnał bólu, niewyobrażalnego dyskomfortu. Nie ma takiej pozycji ciała, która byłaby odpowiednia. Stać źle, leżeć gorzej, siedzieć jeszcze gorzej. Nie ma takiej pozycji ciała, w której czułbyś się dobrze. Nie ma takiej temperatury, w której czułbyś się dobrze. Jest tylko jeden trwający ból. To się ciągnie przez kilka dni. Ale dla człowieka, który to przeżywa, każda sekunda wydaje się wiecznością. On był na bardzo dużych działkach. Zaczęły się bóle głodowe. Położyłem na niego ręce, zacząłem się modlić. Wyprostował się. Mówi, to niemożliwe. Pytam, co jest niemożliwe? Przecież bóle nie ustają. To się robi tylko jeszcze gorsze, to musi po prostu trwać. Znikło jak bańka mydlana. Był pod tak dużym wrażeniem, że siedział całą noc przy Biblii i czytał, bo próbował zrozumieć, co Bóg dla niego zrobił. Został uwolniony. Kilka tygodni później wracał do domu z pracy. Zaczął pracować. Zatrzymał się radiowóz. Wyszedł policjant, podszedł do niego i mówi, możemy porozmawiać. Spodziewał się rewizji. Wiele razy miał problemy z policją. Mówi, dobrze. Mówi, to jest prywatna rozmowa. Mówi, no dobrze. Usiedli. Ten policjant mówi, chcę dowiedzieć się od ciebie, jak to jest. Bo na komisariacie od wielu dni o niczym innym nikt nie rozmawia, jak tylko o tobie. Podobno przeżyłeś jakiś cud. Któregoś dnia siedziałem na przystanku. I słuchałem, jak jedna dziewczyna dla grupy dziewczyn opowiada o tym uwolnieniu. Mówiła do tych osób, wiecie, dwa bloki dalej ode mnie mieszkał taki narkoman. Zaczęła to wszystko opisywać, opowiadać w szczegółach. Co ciekawe, ta jej relacja nie była przesadzona. Ale siedziałem i przysłuchiwałem się temu. Kiedy bierzemy swoje dziedzictwo, kiedy zaczynamy działać w mocy, zaczyna się robić głośno, dlatego że Bóg, w którego wierzysz, to nie jest tylko idea, ale jest to ktoś, kto ingeruje w historię twojego miasta, w historię twojej rodziny, w historię twojej okolicy. W zeszłym roku, w lutym, podczas konferencji z Henrym Madawą wydarzyło się wiele uzdrowień. Nie zostałem na niedzielę. W niedzielę głosiłem w Olkuszu, mieście obok. Mówiłem, że Bóg może zrobić wszystko. Wszystko, nawet to, czego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Na szczęście mówiłem, że Bóg może to zrobić, nie że ja. I nie powinniśmy o tym nigdy zapominać. Bóg może wszystko. A my możemy wszystko tylko wtedy, kiedy wierzymy. Więc po nabożeństwie podeszła do mnie pewna kobieta i powiedziała, wiesz, nigdy nie poruszałam tą ręką. Kiedy rodziłam się, ja oceniam tą kobietę na jakieś 50 lat, więc dosyć długo musiała tą ręką nie ruszać. Kiedy rodziłam się, został zerwany mój nerw. Pociągnięto mnie tak za rękę, że urwano mi nerw i po prostu moja jedna ręka przez całe życie była niewładna. Nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby się modlić o uzdrowienie tego, bo po prostu ja tego nigdy nie miałam, ja tego nie straciłam, ja tego po prostu nigdy nie miałam, nigdy nie pamiętam, żebym tą ręką ruszała, więc jest jak jest. Ale słuchając tego, co mówiłeś, pomyślałam sobie, że Bóg mógłby również i to zrobić. Położyłem ręce na jej ramieniu. Zwykle, kiedy mają miejsce cuda twórcze, kiedy Bóg musi coś stworzyć, słyszę Boży głos, że teraz będzie miał miejsce cud twórczy. Więc położyłem ręce na jej ramieniu, modliłem się i wsłuchiwałem się, co mi powie Duch Święty. I wiecie, co mi powiedział Duch Święty? Nic mi nie powiedział. Więc pomyślałem, chyba muszę sam zdecydować. I pomyślałem, będę modlił się tak, jak gdybym był pewien, że ten cud będzie miał miejsce. I zacząłem mówić do tego ramienia, zacząłem mówić do tego nerwu. Nakazuję ci pojawić się w tej ręce. Nakazuję ci działać sprawnie. Zdjąłem ręce z jej ramienia i spytałem, czy może ruszyć ręką. Zrobiła taki ruch. Ja mówię, to możesz czy nie możesz? Nie, no tak, to i nigdy nie mogłam. Ja mówię, to spróbuj odważniej. Była bardzo zdziwiona. Mówię, spróbuj jeszcze odważniej. Zaczęła ruszać tą ręką i ja modliłem się o kolejne osoby. Tam pod kościołem znajduje się kawiarenka zborowa. Kiedy zeszłem do kawiarenki zborowej, zobaczyłem, jaką sensację owa kobieta wzbudziła wokół siebie. Siedziała i piła kawę, podnosząc do ust filiżankę tą ręką, którą przez całe życie nie ruszała. To był totalny szok dla wszystkich osób. Bóg chce użyć każdego z nas. Bóg chce, aby twoje słowa mówiące o tym, że wierzysz w żywego, prawdziwego Boga, były poparte dowodami, że razem z tym żywym i prawdziwym Bogiem coś wspólnie robisz. To nie jest dla wyjątkowych ludzi w służbie. To jest dla każdego wierzącego człowieka, który chce okryć chwałą swojego Pana. Wiecie, w XX, XXI wieku wydaje się nam często, że okrywanie chwałą Boga to piękne śpiewanie Mu. Nie mam nic przeciwko pięknemu śpiewaniu, choć mi samemu to kiepsko wychodzi. Kiedy byłem mały, pani z muzyki prosiła mnie, żebym nie śpiewał. Więc ja myślę, że okrywanie Boga chwałą to coś więcej niż tylko możliwość śpiewania pięknych pieśni. Myślę, że okrywamy Boga chwałą wtedy, kiedy dbamy o to, by nasza wiara, by nasze poznanie i zrozumienie wszystkiego tego, co mamy w Chrystusie, było tak duże, że będziemy mogli to przynieść innym. Biblia nazywa mnie i ciebie szafarzami rozlicznych łask Bożych. Jesteśmy szafarzami. Powinniśmy innym zanieść coś z tego. Wyobraźmy sobie epidemię, głód, choroby. Znajdujesz magazyn, gdzie są leki, żywność i wszystko, co ludziom potrzebne. I możesz zrobić z tym w taki sposób. Wow, znalazłem coś tak cennego. Nie można z tego korzystać, nikt się nie może o tym dowiedzieć. To jest tak cenne, że nawet ja sam nie powinienem z tego korzystać. I zakładasz tam kłódkę. Jesteś takim szafarzem na Sadyceusza. Jezus powiedział, uchwyciliście klucze poznania, a sami nie weszliście i nie pozwoliliście wejść tym, którzy chcieli. To jest jeden rodzaj szafarstwa znany w Biblii. Czyli stajesz się strażnikiem, i staje się to zbyt święte, aby ktokolwiek mógł z tego korzystać łącznie z tobą. Inny rodzaj szafarstwa. Otwierasz, wchodzisz, nażerasz się. Wychodzisz i jesteś szczęśliwy pośród tych nieuświadomionych, nieszczęśliwych ludzi. I możesz wtedy mówić, ja mam relację z Panem, nie tak jak wy. ludzie, którzy chlubią się w ten sposób, najczęściej nie zdają sobie sprawy kompletnie ze swojej odpowiedzialności. Możesz być też takim szafarzem, który wpadnie na taki pomysł, żeby wyciągnąć swoją ulubioną torbę z Biedronki, napakować tam coś i zanieść dla najbliższych znajomych. Możesz być też takim szafarzem, który zaopatrzy się w taczkę i wywiezie coś i nawet dostanie się to przypadkowym ludziom. Ale możesz być też takim szafarzem, który otworzy ten magazyn, stanie w jego drzwiach i zacznie wrzeszczeć: tu jest wszystko, czego potrzebujecie. Jakim chcesz być szafarzem? Może na twoim magazynie przez cały czas jest kłódka i sama być może za dużo nie korzystasz z tego, co Bóg nam dał. Dlatego trudno jest nam to zanieść innym. Ale to jest to, czego musimy się nauczyć. Kiedy zacząłem modlić się o uzdrowienia, najczęściej miałem przełomy dotyczące problemów związanych z kręgosłupem. Niewiele innych chorób było uzdrawianych. Ale któregoś dnia zrozumiałem, że muszę zacząć przesuwać swoją wiarę w innych kierunkach. Któregoś dnia słuchałem wykładu Karla Gustawa, to taki Szwed. Szwedzi normalnie są wredni, ale ten wyjątkowo mnie zdenerwował. Ów Szwed powiedział: mam w domu album, w którym mam 200 zdjęć, na których jest 200 niemowląt i są to dzieci, które urodziły się z bezpłodnych par, o które się modliłem. Pomyślałem sobie, a ja ani jednego takiego zdjęcia nie mogę pokazać. Zacząłem zastanawiać się nad tym. Dlaczego tak jest, że modliłem się już nieraz o bezpłodnych ludzi i nie urodziło się ani jedno dziecko? Zacząłem badać ten temat. To było jeszcze bardziej pogrążające, bo się okazało, że pierwsze uzdrowienia, które są opisane w Biblii, to uzdrowienia bezpłodnych kobiet. Cały naród izraelski urodził się z bezpłodnych łon kobiet tamtych czasów. Sara była bezpłodna, Rebeka była bezpłodna. Matka Jana Chrzciciela była bezpłodna. Bezpłodna była matka proroka Samuela. Biblia mówi o niezwykłych obietnicach dla bezpłodnych kobiet. Psalm 113. On jest tym, który sprawia, że bezpłodna jest matką cieszącą się dziećmi. Zacząłem wierzyć. Modliłem się o jedną parę. Urodziło się dziecko, mają już dwójkę. Następną. Pierwsze kilkanaście dzieci liczyliśmy i znaliśmy historię tych rodzin. Ale w którymś momencie straciliśmy już rachubę i dzisiaj mogę powiedzieć, że na świecie żyje pewnie kilkadziesiąt dzieci, a może więcej, które urodziły się z bezpłodnych par, o które się modliłem. O jednej takiej parze chciałbym opowiedzieć. Głosiłem w jednym z kościołów na Mazurach. Kiedy skończyłem głosić, do tego kościoła weszła pewna bardzo smutna para. Nie byli na tej konferencji, która trwała cały dzień. Przyszli dokładnie na sam koniec, kiedy zaczynała się modlitwa. Weszli i usiedli w ostatniej ławce i w ogóle wydawało się, jakby zupełnie ich nie obchodziło, co tam się dzieje. Przeżywali swoją rozpacz, siedząc tam bez żadnego zaangażowania. Kiedy pomodliliśmy się już o wszystkich ludzi, którzy tam chcieliby się o nich modlić, zostałem z kimś spośród organizatorów i jeszcze w tej kaplicy przez chwilę rozmawialiśmy, a ci ludzie przez cały czas siedzieli tam na samym końcu. W którymś momencie osoba, która była ze mną, zagadnęła ich: a czy wy chcielibyście, żeby się o was modlić? Wtedy wstali, podeszli do nas i opowiedzieli, że właśnie tego dnia byli w klinice. Od 5 lat starają się o dziecko. Zaczęto ich diagnozować. I okazało się, że owa kobieta ma 4 różne choroby, z których każda z osobna powoduje bezpłodność. I tego dnia o tym się dowiedzieli. Położyliśmy na nią ręce. Był tam również mój kolega z kamerą. Nagle podniósł kamerę i zaczął kręcić ten moment, kiedy się o nich modliliśmy. Kilka dni później okazało się, że ta kobieta jest w ciąży. przeszła ciążę bez najmniejszego problemu, urodziła zdrowe dziecko o terminie. Tego dnia dowiedziała się, że to jest niemożliwe. Tego dnia dowiedziała się, że ma dobre powody, by cztery różne kobiety mogły usłyszeć, że to jest niemożliwe, bo ona miała cztery choroby, z których każda z osobna gwarantowała bezpłodność. Tego dnia usłyszała wiadomość, jaką mogli jej powiedzieć ludzie. I usłyszała też coś, co może zrobić żywy Bóg. Takie historie mają wpływ na ludzi. Takie historie sprawiają, że ludzie zaczynają się interesować Ewangelią. Ciekawa rzecz wydarzyła się jakiś czas później. Telewizja publiczna przyjechała do nas, by kręcić materiał na temat uzdrowień. I chcieli kilka ciekawych świadectw. Więc pojechaliśmy również do tej pary, która akurat była przy końcówce ciąży. I okazało się, że mamy nawet nagranie z tego momentu, kiedy ta modlitwa była. Także setki tysięcy ludzi mogło to w telewizji publicznej zobaczyć jako świadectwo o tym, że Bóg jest żywy i działający. Bóg chce użyć każdego z nas. Bóg chce użyć ciebie. Czy wierzycie w to?
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.